Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam dziś do poznania niezwykłego człowieka. Bohaterem audycji będzie Magnus Bruski, jeden z najbardziej znanych duchownych przedwojennego Gdańska. Opiekun gdańszan po zniszczeniu miasta i uciekinierów z Prusów Wschodnich. Proboszcz, który ocalił przed zrujnowaniem kościół świętego Mikołaja. Zmarł w 1945 roku, bo zaraził się tyfusem, pomagając potrzebującym. Mówimy o nim, bo właśnie ukazała się książka Magnus Bruski, bohater z Gdańska, autorstwa doktora Leszka Molendowskiego z Muzeum Gdańska oraz ojca Michała Oska, przeora klasztoru dominikanów w Gdańsku. Jest jeszcze jeden ślad dawnego kapłana na ścianie obecnego klasztoru od strony ulicy Pańskiej.
Tu jest. Może nie największa, ale one wszystkie przynajmniej wyglądają tak samo w całym mieście.
To jest tablica.
Tak, została odsłonięta 4 września. Magnus Bruski, proboszcz kościoła świętego Mikołaja, przywołany, wywołany, przypomniana jego postać.
1886-1945, wikariusz generalny w Wolnym Mieście Gdańsku, szykanowany przez władze i policję za swoje antyhitlerowskie poglądy.
Nie należał do fanów nazizmu, znaczy narodowego socjalizmu, to na pewno. Wcale tego nie ukrywał. Publikował nawet nie satyryczne, ale zgryźliwe teksty na łamach pism, oczywiście katolickich. Nie tylko decyzji gdańskiej, ale decyzji chełmińskiej i szerzej, krytykujące na przykład książkę Rosenberga, czyli ten mit XX wieku, doktrynę i tak dalej, i tak dalej. Zresztą jednym z jego wychowanków i księży, z którymi współpracował, był przecież ksiądz Binnenbeiser, proboszcz z Brzeźna, który został w 1944 roku skazany, a potem ścięty za antynazizm, pomoc Polakom.
No, a na przykład ksiądz Alterman został zamordowany już jesienią 1939 roku.
Za wspieranie Polaków, co...
No i w ogóle też bardzo krytykował, mówił, że swastyka nie wpisuje się w krzyż Chrystusa.
Tak, aczkolwiek no, trzeba też pamiętać, że zarówno Magnus Bruski, Binnenbeiser, Alterman i wielu innych księży miało też przeciwników wśród samych księży diecezji gdańskiej. Sam Magnus Bruski był często oskarżany o deprawowanie, tak, zdolności bojowej narodu niemieckiego. Zresztą nie tylko przez samych nazistów, ale i przez część parafian albo współpracowników ze strony duchownej. Był wielokrotnie, może nie szykanowany, ale przesłuchiwany, wzywany na przesłuchiwania przez policję, najpierw Wolnego Miasta, która od 1935 roku przecież krok po kroku była nazyfikowana, przejmowana przez albo zwolenników, albo przez samych nazistów, potem przez Gestapo. Tym niemniej nie podzielił losu swoich współpracowników, czy to księży polskich, czy księży niemieckich, którzy zginęli, zostali zamordowani. Przeżył wojnę, dopiero zabrała go choroba. Faktem jest, że cierpiał na zdrowiu no już od lat 30.
Poczytajmy o faktach.
Michał Osek, przeor klasztoru dominikanów w Gdańsku.
Leszek Molendowski, pracownik działu historii Muzeum Gdańska.
Musimy zacząć rozmowę o księdzu Magnusie Bruskim od roku 1945 i słynnej legendy, albo też prawdy, która wiąże się z nim, że dzięki niemu ocalał kościół świętego Mikołaja w Gdańsku i nie został doszczętnie zniszczony jak inne kościoły na głównym mieście.
Rzeczywiście rok 1945 to jest taki spójnik między historią księdza Magnusa a współczesnością i historią naszą dominikańską powrotu do Gdańska właśnie w 1945 roku. To jest moment, kiedy ksiądz Magnus tutaj przyjmuje dominikanów, którzy w połowie XIX wieku byli skasowani jako wspólnota w Gdańsku i właśnie pojawiają się na plebanii księdza Magnusa wtedy w podominikańskim kościele świętego Mikołaja.
No dobrze, a co z tym zniszczeniem?
Są dwie główne i chyba dwie najbardziej znane legendy, opowieści, relacje, niepotrzebne proszę skreślić, odnośnie tego, jak doszło do tego ocalenia kościoła świętego Mikołaja przed kompletną grabieżą, przed spaleniem i no cóż, co pociągnęłoby za sobą śmiercią przynajmniej kilkudziesięciu, kilkuset osób, które w tym kościele, w jego murach się chroniły w czasie zaciętych walk o Gdańsk w 1945 roku, w marcu 1945 roku. Pierwsza mówi, że ksiądz Magnus jako proboszcz i jako jedyny ksiądz pracujący i mieszkający przy kościele wyszedł do czerwonoarmistów i miał się odwołać do świętego Mikołaja, czyli do jednego z najbardziej znanych i najbardziej cenionych świętych kościoła prawosławnego. To pierwsza. Druga A kto wie, czy ona nie jest połączona z pierwszą. To miał wykupić za pomocą, no właśnie, alkoholu i innych produktów, które przekazał czerwonoarmistom. Szczerze mówiąc, trudno jest zweryfikować, która z nich jest prawdziwa, które z tych części, tych opowieści zostały przeinaczone i tak dalej, i tak dalej. Co, szczerze mówiąc, nie ma większego znaczenia. Znaczy, to zawsze będzie się podawać jako pewną opowieść, legendę. Najważniejsze, że Kościół i ludzie przede wszystkim, którzy w nim się ukrywali, po prostu ocaleli.
Bo przypomnijmy, że między innymi Kościół Świętego Józefa i chronący się tam ludzie, no, zginęli, zostali spaleni.
Tak. Kościół został podpalony przez czerwonoarmistów. Ludziom nie pozwolono z niego wyjść, więc skończyło się to po prostu tragicznie.
Magnus Zbruski w tym momencie wykazał się bardzo dużą inteligencją i takim wyczuciem, ale jak on przyjął dominikanów? No bo dominikanie, przypomnijmy, musieli opuścić wschodnie tereny Rzeczpospolitej, dawne tereny Rzeczpospolitej w związku ze zmianą granic.
Zawsze bardzo mnie to interesowało, jaka była ta postawa księdza Magnusa, proboszcza jednego z najbardziej znanych duchownych tutaj w Gdańsku, który otwiera drzwi swojej plebanii, a na chodniku stoją ojcowie w białych habitach. Pewnie sytuacja zupełnie zaskakująca, którzy zresztą mówią, że chcieliby objąć duszpasterstwo w tym kościele.
No bo to jest podominikański kościół.
Oczywiście i mieli taki cel, z którym tutaj przyjechali, żeby właśnie ten kościół świętego Mikołaja objąć wraz z napływem Polaków do Gdańska i nastanie nowej administracji w Gdańsku. I okazuje się, że w przeciwieństwie do biskupa, ksiądz Magnus Bruski przyjął dominikanów, mogli tutaj mieszkać na ostatnim piętrze klasztoru i funkcjonowali jako pomoc duszpasterska przy tej parafii. Zresztą także z listów ojca Franciszka Przewary do prowincjała dowiadujemy się, że ksiądz Magnus nawet przewidywał, że dominikanie obejmą tutaj na stałe duszpasterstwo w tym kościele i miał taką świadomość tego, że to są ostatnie dni przed jego pewnie wyjazdem czy zdjęciem z urzędu proboszcza. Stało się nieco inaczej, dlatego że z uwagi na panującą epidemię tyfusu, na to, że on pomagał tym, którzy byli potrzebujący, ubodzy, tutaj prawie przyjmował w tym budynku, w plebanii, a dzisiaj klasztorze, ubogich i potrzebujących, zaraził się właśnie tą chorobą i po około miesiącu ciężkiej choroby zmarł. Więc on tak naprawdę nigdy tego miejsca nie opuścił.
W jaki sposób on się w ogóle odnosił do Polaków? Także wcześniej, ponieważ, no wiadomo, był proboszczem jeszcze w okresie Wolnego Miasta Gdańska w tym kościele.
Do Polaków, no, odnosił się tak jak do wszystkich swoich parafian. Przytoczę może nie słowa Magnusa Bruskiego, tylko jeszcze biskupa Rozentretera, czyli zarządcy, administratora biskupa chełmińskiego, kiedy w 1920 roku jeden z jego księży zapytał się, jakie podejmie stanowisko odnośnie przyłączenia diecezji chełmińskiej do Polski. On powiedział jedyne możliwe, to znaczy katolickie. Dał do zrozumienia bardzo krótko, dla niego nie było znaczenia, jakiej narodowości są jego parafianie. Oni byli jego parafianami. Zresztą w kościele świętego Mikołaja odbywały się nawet w 1939 roku, co prawda przed wybuchem wojny, msze w języku polskim. Zresztą myślę, że Michał, możesz przytoczyć historię, dzisiejszą historię.
Tak, to jest bardzo też ciekawe, że Magnus Bruski co jakiś czas do nas wraca w opowieściach i właśnie dzisiaj rano ta historia została opowiedziana. Właśnie osoby, która mieszka na terenie parafii, której rodzice w naszym kościele przyjęli sakrament małżeństwa i oni, planując swoje zaślubiny, swoje małżeństwo, przyszli tutaj do kancelarii księdza Magnusa Bruskiego prosić o to, aby udzielił im zgody na to, żeby udzielić ślubu w parafii Chrystusa Króla. Wtedy Magnus Bruski zapytał, a dlaczego nie w kościele świętego Mikołaja, dlaczego nie w parafialnym kościele? I oni odpowiedzieli, że to dlatego, że chcieliby, żeby ten ślub odbył się z kazaniem w języku polskim. A powiedział on, że w takim razie on udzieli takiego ślubu właśnie z kazaniem w języku polskim. I ślub się rzeczywiście odbył u nas i w naszych księgach jest zapisany.
Czyli mówił po polsku Magnus Bruski.
Tak jest. Mówi po polsku, funkcjonował głównie w języku niemieckim, ale właśnie kiedy była potrzeba, to oczywiście, że służył także w języku polskim.
Jakim w ogóle był człowiekiem?
Na pewno wymagającym, jeżeli chodzi o pracę i o stałe obowiązki. Znaczy z jego grafiku i z opisów, opowiadań i tak dalej, wynika, że to jeden z tych ludzi, którzy chyba źle się czuli, nie mając nic do roboty. Jego grafik był szczelnie wypełniony wszystkim. kompletny abstynent, niepalący, nie mający chyba żadnych nałogów, może chyba trochę pracoholizm i bibliofilstwo, ale bibliofilstwa nie nazwałbym zbyt dużym nałogiem. Na pewno wymagający od siebie, dobra cecha, ale również od współpracowników, od parafian, no o tyle, o ile mógł wymagać od parafian, ale tak, był człowiekiem wymagającym, miłym, przyjacielskim, aczkolwiek, no właśnie, potrafił mieć jednak swoje zdanie i nie było tak, że ze wszystkimi miał bardzo dobre relacje, absolutnie nie. W związku z jego pracowitością, no bardzo szybko się zaczął wybijać. Już jako wikariusz, jako na wikariusza jego proboszcz, wtedy ksiądz prałat Teodor Maćkowski, zwrócił na niego uwagę. Zresztą bardzo szybko przecież, już w 22 roku została mu powierzona najpierw administracja, a potem pracował jako proboszcz przez krótki czas, ale jednak w parafii świętego Wojciecha. Później ta, no właśnie, ta promocja zarówno przez samego byłego proboszcza, jak i później przez biskupa Orurka postępowała dosyć szybko.
Jak już jesteśmy przy tej drodze jego duszpasterskiej, to wspomnijmy, że jako wikariusz, czyli zaraz po święceniach, trafia tutaj właśnie do parafii świętego Mikołaja i później były różne losy, między innymi katedra oliwska, czyli bardzo ważne miejsce dla diecezji i z powrotem znowu tutaj.
Tak, zaczyna swoją drogę kapłańską, zaraz po święceniach jako wikariusz kościoła świętego Mikołaja i tą funkcję, tą pracę pełni do 22 roku, tak jak już powiedziałem wcześniej, potem do 26 roku pracuje w parafii świętego Wojciecha. Następnie w 26 roku od listopada nowy biskup, nowy stary biskup, bo trzeba pamiętać, że diecezja gdańska powstała dopiero w 25 roku, pod koniec grudnia z biskupem o pochodzeniu właśnie irlandzko-rosyjsko-niemiecko-polskiej, mieszanka kompletna, czyli Edwarda albo Edwarda Orurk, poprzednio biskupa ryskiego, zostaje ściągnięty do parafii przy katedrze diecezjalnej i tam pracuje do 35 roku, sprawując zresztą przy okazji dosyć sporo funkcji. No jedna z najbardziej zapamiętanych to to, że odpowiadał i współorganizował pierwszy synod diecezjalny. Od 27 roku nosił już tytuł również prałata.
W książce możemy przeczytać m.in. dokumenty związane z tym synodem i wskazanie na potrzeby duszpasterskie Polaków, ale myślę, że warto zaznaczyć, że jako wikariusz spotkał się także z księdzem Polakiem, słynnym księdzem Polakiem.
Tak, już jako wikariusz pracował, współpracował. Szczerze mówiąc, nie wiemy, jak układała się ta współpraca. Współpracował z księdzem Bronisławem Komorowskim, który w tym samym czasie był wikariuszem tutaj. Mało tego, no, z księdzem Leonem Miszewskim prawdopodobnie mogli się poznać jeszcze w gimnazjum w Chojnicach. Co prawda Leon Miszewski był od niego rok starszy, ale podejrzewamy, że na pewno już w seminarium musieli się znać. Rok różnicy to jednak niedużo. Później często współpracował z księdzem Rogaczewskim, chociażby przez bliskość kościoła Chrystusa Króla i tak dalej, więc ta współpraca z księżmi, no cóż, kojarzonymi głównie z polskimi katolikami mieszkającymi w wolnym mieście Gdańsku, bo nas 120-130 tysięcy tych Polaków było, no 30 parę tysięcy. Nie większość, ale 1/3.
Poczytajmy o faktach.
Wróćmy do roku 45, od którego rozpoczęliśmy, bo piękny opis w książce o Magnusie Bruskim znalazłam procesji. Nie miałam świadomości, że taka procesja odbyła się, można powiedzieć, w zrujnowanym Gdańsku. Co to była za procesja? Czy ona była związana z jakimś świętem, nie wiem, Bożym ciałem?
To prawda, zupełnie niezwykła, właściwie mistyczna wręcz procesja, która miała miejsce już po zburzeniu miasta. Trudno powiedzieć, czy było to już Boże ciało, czy może wcześniej, bo tutaj ten opis nie sugeruje w ogóle, że było to Boże ciało. I wydaje się, że ksiądz Magnus Bruski miał taką inicjatywę, żeby w tym zburzonym mieście przeprowadzić procesję tych parafian, którzy jeszcze w Gdańsku mieszkali, z Najświętszym Sakramentem. Mowa jest o tym, że ta procesja wyruszyła przez zrujnowane miasto od kościoła świętego Mikołaja aż do dworca w Gdańsku. Właściwie ten opis jest tak literacko przedstawiony. Była to procesja wyjścia autochtonów, tych rodzimych mieszkańców Gdańska właśnie z miejsca swojego zamieszkania, gdzie do tej pory żyli. Tak to jest przedstawione. Niezwykły opis, my niestety nie wiemy, kto jest autorem. Jest to anonimowy w tym momencie tekst, bo nie rozpoznaliśmy do tej pory autora, ale rzeczywiście jest to tekst, przy którym można się bardzo wzruszyć.
Taki, można powiedzieć, metafizyczny wręcz, pokazujący, że ten Jezus Eucharystyczny odprowadza tych mieszkańców Gdańska na dworzec, czyli gdzieś jakieś takie też pogodzenie się z tym losem, co się wydarzyło w 1945 roku.
Tak, autor zaznacza też niebezpieczeństwo, które znajduje się dookoła. Mowa jest o żołnierzach sowieckich, którzy właśnie złowrogo patrzą na dziewczynki, które ubrane są w białe szaty. Tu jest taki kontekst także tej przemocy, która spotkała mieszkańców Gdańska od żołnierzy sowieckich, a więc to naprawdę źródło jest niezwykle ciekawe i to rzeczywiście jest w dodatku książki, która opowiada o księdzu Magnusie, no i też obrazuje nam tą postać jako bardzo człowieka odważnego i mającego taką niezwykłą intuicję, jak też prowadzić tych ludzi, którzy doświadczają tak wielkiej krzywdy.
Skąd ten tekst pochodzi, w ogóle wszystkie źródła do tej książki?
Nasze poszukiwania skupiają się przede wszystkim na czasopismach, biuletynach, które wydawali mieszkańcy Gdańska, którzy tuż po wojnie osiedli w Niemczech, na terenie być może Hamburga, Berlina. Tam powstawały różnego rodzaju biuletyny i gazetki, które właśnie dawni mieszkańcy Gdańska wydawali. I te teksty w języku niemieckim powstawały i być może to jest jakiś obszar naszych poszukiwań, który do tej pory jeszcze nie został zakończony.
Na jakich archiwach się autorzy opierali?
Głównie jeżeli chodzi o samego Magnusa Bruskiego, znaczy postać i jego drogę kapłańską, to Archiwum Archidiecezji Gdańskiej, Archiwum Klasztoru Dominikanów w Gdańsku przy Kościele Świętego Mikołaja, Archiwum Prowincji Dominikanów w Krakowie. Ja w czasie swoich poszukiwań, co prawda do innego tematu, ale znalazłem jakiś ślad Magnusa Bruskiego w archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli jego okres studiów na tym uniwersytecie. Na szczęście Magnus Bruski był duchownym diecezji Nowej Gdańskiej i archiwum zachowało się w bardzo dobrym stanie, znaczy bardzo dużo się zachowało w przeciwieństwie do archiwum diecezji chełmińskiej, które w marcu po prostu doszczętnie spłonęło w czasie działań wojennych. Więc tak, to są te cztery główne archiwa, z których czerpaliśmy, plus publikacje również wspomnieniowe, tak jak ojciec Osek mówił, również niemieckojęzyczne publikacje, wspomnienia i tak dalej.
Jeszcze to, co możemy dodać do tych źródeł, które tutaj już zostały wymienione, to jest także bardzo ciekawy zbiór, który został zgromadzony przez pana Ryszarda Szamockiego. On jest potomkiem siostry księdza Magnusa, więc krewnym. I on od lat 90. kolekcjonował wszelkie pamiątki po księdzu Magnusie. To także dało nam sporo wglądu do tego, jak wyglądało życie księdza Magnusa. A przede wszystkim dzięki tej pracy pana Ryszarda zachowały się archiwalne zdjęcia z rodzinnego archiwum. Mamy więc w książce wydrukowane zdjęcia z młodości księdza Magnusa, z czasów seminaryjnych. Mamy także pamiątki, obrazki prymicyjne, potem spotkania rodzinne w Brusach, także zdjęcia ze współpracownikami, z Radą Kapłańską przedwojennej parafii świętego Mikołaja.
Dziś z doktorem Leszkiem Molendowskim i dominikaninem ojcem Michałem Oskiem rozmawialiśmy o książce Magnus Bruski, bohater z Gdańska. Publikację można kupić w zakrystii Kościoła Dominikanów w Gdańsku oraz w księgarni Szafa Gdańska. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Pakowska, zrealizowała Ola Woźniak. Do usłyszenia.
Strefa historii.